Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
W listopadzie odbyła się konferencja zatytułowana Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji. Pan był jednym z przedstawicieli środowiska rzeszowskiego, konkretnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na konferencji zgromadzili się naukowcy z różnych ośrodków naszego kraju.
To już jest 9. spotkanie, które co roku odbywa się właśnie w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a dokładnie organizuje je Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Zagadnienia wielodziedzinowe, które poruszają tematykę religii i religijności. Religii i religijności w warunkach przemian, czyli z jednej strony procesów globalizacji czy globalizacyjnych, z drugiej strony właśnie tej nowoczesności, czyli tego, co byśmy powiedzieli, miało swój początek gdzieś jeszcze pewnie w oświeceniu, ale taką artykulację w życiu społecznym czy szerzej społeczno-kulturowym uzyskało na przełomie XIX-XX wieku, a dzisiaj byśmy powiedzieli po nowoczesności, po modernizacji. Wielodziedzinowa, jak już powiedziałem, konferencja, wielodziedzinowe spotkanie. Program naprawdę jest różnorodny. Tutaj organizatorzy, na przykład profesor Zbigniew Drozdowicz, rozpoczął to spotkanie nasze, 9. cykl, wystąpieniem zatytułowanym Rozstanie z Kościołem Katolickim Teologów. Bardzo interesująca sprawa, bo nie chodzi tylko o to, kto dzisiaj występuje z Kościoła, ale jak to w historii Kościoła wyglądało, a więc od Soboru Trydenckiego, później chociażby czy konsekwencje czy skutki Soboru Trydenckiego, ale później także przecież rozstanie z Kościołem na przykład lefebrystów po Soborze Watykańskim II, a także współczesnych na przykład polskich teologów jak profesor Węcławski, Wel Polak, czy parę innych nazwisk takich jak profesor Bartoś czy profesor Ubirek. Dziekan Wydziału, pan profesor Jacek Sujka, przedstawił też, myślę, że w takim środowisku akademickim może znane zagadnienie, ale już dla szerszego grona. Ciekawe, no bo niedyskutowane na co dzień w Polsce, a więc na przykład problematyka dwóch ewangelii amerykańskiego kapitalizmu, czyli chrześcijaństwo stosowane. No tutaj mamy na myśli właśnie kościoły ewangelickie. Profesor Remigiusz Ciesielski przedstawił pewną koncepcję tak zwanej uważności w kontekstach znaczeniowych modlitwy katolickiej. Bardzo interesująca rzecz. No, zwrócił uwagę na coś, co właściwie uciekło kościołowi instytucjonalnemu. Mam tutaj na myśli takie pytanie, dlaczego chrześcijaństwo utraciło to, co pierwotne? A co pierwotne? A no właśnie to, co on to określa, czy określa się właśnie w tym kontekście jako uważność. Bardzo ładnie zreferował jako pewien czasownik zwrotny modlić się. Chodzi o charakter osobowy, czyli utraciliśmy świeżość. Świeżość tego, co to pierwotne chrześcijaństwo nam dało. A widać to, że utraciliśmy na przykład w procesie dydaktyki teologicznej, katechezy. Zbyt poszliśmy za daleko w instytucjonalność, w poprawność, w tworzenie pewnych formuł. Zatraciliśmy to, co indywidualne, właśnie to, co pierwsze pierwotne chrześcijaństwo nam oferowało. I tu zwraca uwagę na przykład, że przydałoby nam się skorzystać z tego, co mają inne religie. Na przykład buddyzm. Ale co? Trening osobowy. Ćwiczmy oddech, skupmy się, skoncentrujmy, kontemplacja, ta nasza fizyczność właśnie.
No, medytacja chrześcijańska stara jak świat, ale mało się o tym mówi.
Mało się o tym mówi. Oczywiście są pewne zwroty już, pewne jakieś ruchy przy kościele katolickim, jakieś katechumenaty, stowarzyszenia, które no, organizują. No, szczególnie u młodzieży jest to dość taki zwrot widoczny, ale gdzie się podziała ta świeżość, czyli uważność? No, nie tylko uważność cielesna, bo ten oddech, w cudzysłowie, on powoduje też uważność umysłu. To jest właśnie tej kontemplacji. Nie chodzi tutaj o namysł tylko czysto intelektualny, czy to właśnie myśl intelektualną Kościoła, bo wiemy, że przecież Kościół katolicki to jest dzisiaj tak, no, zbudowany na filozofii Tomasza, czy Tomasza na nowo odczytanego, ale właśnie do tego pierwotnego przeżycia, pierwotnego doświadczenia. Innym tematem, który wydaje mi się warto by było tutaj wspomnieć, to na przykład profesora Jerzego Kojkoła z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Swoje wystąpienie zatytułował Ontologiczne związki filozofii i religii. I tutaj przykład polskiej myśli filozoficzno-społecznej. Proszę zwrócić uwagę, no ja zwróciłem na to uwagę, że znam filozofię, znamy myśl filozoficzną, światową, polską, ale nagle pojawiają się nazwiska, które, przyznam się szczerze, niejednokrotnie słyszę pierwszy raz. A są to naprawdę ciekawe koncepcje, oryginalne koncepcje. Warto dokonać recepcji i warto je przypominać. Już nie powiem nawet, one mają moim zdaniem rangę światowej filozofii. Problematyki, która nie jest lokalną problematyką jakiegoś kościoła lokalnego polskiego czy religijności Polaków, ale przynajmniej naszym, chociażby studentom, warto by było tutaj to przytoczyć, przypomnieć. I na przykład w tym pytaniu rozstanie z kościołem katolickim, rozstanie teologów, pojawiło się takie pytanie, czy rozstali się z własnej woli, czy zostali przez instytucje uznani na przykład za heretyków. Zatem następny problem, problem na przykład kardynała Künga, wybitny teolog. Dzisiaj jest poza, to znaczy został poza kościołem. Byśmy powiedzieli, no może pewnie z własnej woli, ale może nie tylko z własnej woli, po prostu ze względu na konflikt, ale przypomnę, że on był doradcą Ratzingera na Soborze Watykańskim II. Tyle, że znalazł się na liście kardynałów potępionych, między innymi wtedy jeszcze potępionych przez Lefebvre'a. Ale zauważył pewne rzeczy, z którymi nie mógł się zgodzić, że te reformy albo inaczej to, co Sobór Watykański II dokonał, było zbyt daleko dla niego idące, zbyt daleko od ortodoksji, od tradycji. Potępił chociażby dogmat nieomylności papieża. Czego dotyczył ten dogmat? Bo to jak się mówimy o dogmacie nieomylności, to myślimy, że tutaj papież ma we wszystkim ostatnie zdanie. Nie, tu chodziło o w sprawie moralności i wiary, a nie w sprawie na przykład polityki, czy życia społecznego, czy kultury. Jeszcze raz, błąd Soboru Trydenckiego, czyli na czym polegał? Polegał na tym, że wzmocniono instytucje. No z jednej strony zreformowano ten kościół, ale z drugiej wzmocniono i powodowało to odejście właśnie od tego, co powiedziałem, od tej uważności, od tej oryginalności, czy tej pierwotnej myśli.
Za chwilę druga odsłona wieczornych rozmów. Przypomnę, dziś gościem audycji jest dr Ryszard Wójtowicz, filozof, a nawiązujemy do listopadowej konferencji, która odbywała się w Poznaniu. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Naukowcy z różnych ośrodków w Polsce spotykają się cyklicznie na tych konferencjach, czy jak pan zamiennie tutaj używa zwrotu, seminariach. Dyskutują na temat rozmaitych zagadnień dotyczących tu ten główny wątek religii i religijności pośród rozmaitych zmian we współczesnym świecie. Czy na przykład pojawiło się pośród tych wystąpień zagadnienie dotyczące religii w sferze publicznej i w sferze prywatnej, tych zależności, czy też może i granic koniecznych, niekoniecznych?
Tak, właściwie we wszystkich, można by było powiedzieć, wystąpieniach, a szczególnie w dyskusjach, bo pamiętajmy, że wygłoszenie referatu to nie na tym się kończy, nie na tym tylko to polega, ale najciekawsze i chyba najbardziej takie owocne są potem dyskusje, bo ta różnorodność zainteresowań, tematów badawczych tych różnych pracowników różnych sfer, ale szeroko rozumianej właśnie religii, powoduje, że i autor danego wystąpienia sam musi przemyśleć jeszcze raz zagadnienie i spróbować odpowiedzieć, ale i pobudza do pytań innych. Tak, sam tytuł już mówi, religia jako coś, co jest publiczne, jako religia instytucjonalna, odróżnienie od religijności, czyli czego? Tej duchowości naszej, czyli tej sfery prywatnej. No to rozróżnienie sfery prywatnej od sfery publicznej jest związane z procesem sekularyzacji. On się także przewijał niejednokrotnie, może nie wprost artykułowany w tytułach wystąpień, ale tak. Ponieważ czym jest związany? No przede wszystkim właśnie z modernizmem. No też jak wspomniałem wcześniej, ma swoje korzenie wcześniej, gdzieś w oświeceniu, byśmy powiedzieli, czyli tego rozłamu, albo inaczej oddzielenia religii od polityki, od państwa. Ale przejście czego? Modernizm powoduje, że mamy do czynienia z dyferencjacją życia społecznego, z jego pluralizacją. Religia w sensie instytucjonalnym, jakakolwiek, utraciła, bym powiedział, wręcz utraciła swoją moc hegemoniczną, moc oddziaływania na życie społeczne i życie indywidualne. Religia stała się jednym z wielu elementów w życiu społecznym i kultury, ale i w życiu prywatnym, determinantów, do których możemy się odnieść, ale nie musimy. Stała się kwestią wyboru.
Może nie tyle religia stała się, co raczej uczyniliśmy ją taką.
No tak, ponieważ tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli już w tej ponowoczesnej rzeczywistości, stała się jednym z elementów czy jednym z towarów, prawda, w supermarkecie kultury. Wchodzimy do tego marketu, pojawiamy się, jesteśmy w świecie, jesteśmy w kulturze, w złożonej strukturze społecznej i religia jest jednym z tych elementów, który możemy wybrać, który może nam służyć do budowy naszej tożsamości, do naszego dookreślenia się w tym świecie, budowy naszego światopoglądu, a więc wyrażenia albo dania odpowiedzi na te nasze egzystencjalne nawet pytania, ale nie musi. Mogą je zastąpić inne elementy kultury.
Stąd też zapewne potrzeba nowych wzorów komunikacji religijnej.
No tak, no i tutaj też wzory komunikacji. Jednym z ciekawych takich wystąpień było profesor Ewy Stachowskiej, zatytułowane Organizacje religijne w warunkach digitalizacji w Polsce. W jakiej formule dzisiaj ta komunikacja religijna wygląda, jak powinna? Czy te stare formuły też, jeśli się stosuje, bo pamiętajmy, nie tylko młodzież uczestniczy w życiu społecznym, a więc nie wszyscy akceptują, czy są przygotowani do tych nowych form komunikacji.
W jaki sposób treści rozmaite związane z religią, formami kultu, sposobami przeżywania naszej religijności przekazywać, wykorzystując przeróżne, podkreślamy, przeróżne środki współczesnej komunikacji, form.
No tak, i takim też jeszcze jeden, może podam tytuł, który będzie dość jednoznaczny, pani magister Ewelina Berdowicz. Biznes zwany Jezusem, tytuł wystąpienia, czyli marketing religijny. No ona tutaj na przykładzie, bo to socjologia religii, ale na przykładzie badań polskich i włoskich wspólnotach realizujących koncepcję ewangelizacji. Nie jedna firma, nie jedna korporacja chciałaby się poszczycić takimi środkami właśnie komunikacji nowoczesnymi czy współczesnymi, jak potrafią niektórzy właśnie w tym marketingu zrobić. Jezus staje się brandem. To jest marka. Trzeba umieć go, tak jak inne elementy w kulturze, czyli jak marketing to robi, ładnie zapakować i sprzedać. Musi być atrakcyjną ofertą, bo wśród innych ofert atrakcyjnych musi się też zaprezentować.
No i bardzo ważne tutaj to jest to, żeby nie zatrzymać się na opakowaniu i reklamie, tylko żeby to był pewien impuls, by wejść w głąb. W przeciwnym wypadku rzeczywiście religia będzie tylko produktem.
Tylko produktem, tak, ale z drugiej strony też można by było na to popatrzeć na tą kulturę, kulturę konsumpcyjną, gdzie wszystko jest do skonsumowania, wszystko jest na sprzedaż i w tym społeczeństwie konsumpcyjnym no niestety są negatywne tego skutki, ponieważ dlaczego one prowadzą? No w kulturze konsumpcyjnej chodzi o to, żeby konsumować i nigdy nie zaspokoić swoich pragnień i potrzeb. To ma być pewien krąg, raz w konsumpcję i do końca życia w konsumpcję. Ale tutaj jeszcze jedno zagadnienie pani profesor Baty Guzowskiej, właśnie religijność homo aestheticus, czyli kogo? Proszę zwrócić uwagę, ten świat chcemy, żeby był coraz przyjemniejszy, piękniejszy i atrakcyjniejszy. Ale w wszelkich formach naszej aktywności poprawiamy świat bliski i dalszy. Poprawiamy swoje ogródki, ale poprawiamy własne ciało. I próbujemy poprawić świat, który tak naprawdę jest brzydki. Przecież przyszła jesień, pada deszcz, nie ma już liści, nie ma słoneczka, nie ma zielonej trawy i kwiatów. Brzydki ten świat. Co chcemy zrobić? Poprawić go, ulepszyć. Nie powiem od razu szkło i aluminium, jakby to modernizm powiedział, ale estetyzujemy, czyli tę zmysłowość wkracza wszelkie sfery. Kobiety poprawiają swoje ciało, mężczyźni poprawiają swoje ciało, poprawiamy się też duchowo, chcemy się poprawić. Chcemy być doskonalsi. Jak nam to wychodzi? Niekoniecznie dobrze nam to wychodzi. Bo w tym społeczeństwie właśnie konsumpcyjnym, jeżeli realizujemy i mamy nieskończoną, byśmy powiedzieli, ilość szans, czyli wyboru, to nie wiemy, tak prawdę mówiąc, nie mamy za bardzo kryterium, którą z tych szans, jakiego wyboru dokonać. I tu zostajemy jakby pozostawieni samym sobą. Religia między innymi, czy nasza duchowość, później religijność, bo możemy się odnieść do kościoła instytucjonalnego, ale możemy też odnieść się do własnej duchowości, nie wiem, do New Age'u, do wróżenia z fusów, do horoskopów. To też jest w tym szerokim rozumieniu pewna duchowość, która wcale nie musi odnosić się do transcendencji rozumianej w sensie takim klasycznym, która gdzieś wiąże nam z jakimś układem odniesienia, który wykracza poza to, co stworzyła natura, przyroda i poza sztuczne dzieła człowieka, czyli kultury. To może być właśnie duchowość. I tutaj rozróżniamy religię od religijności. Ta religijność w tym szerokim znaczeniu oczywiście jest wieloznaczna, ale to jest duchowość. A religia w tym klasycznym znaczeniu, tutaj bym miał na myśli religię instytucjonalną.
W oparciu o prelekcje, które złożyły się na konferencję w Poznaniu, taka refleksja, czy modernizacja i globalizacja jawi się jako zagrożenie dla różnych postaci religii i religijności, czy też jako wyzwanie, jako rzeczywistość, która wymusza pewne działania konieczne, aby religia i religijność szły z duchem czasu i rzeczywiście były polem rozwoju dla człowieka?
Dobre pytanie, pani redaktor. Jak z wieloma rzeczami właśnie w życiu społecznym i w kulturze? Oczywiście, że owa modernizacja, czy ta moderność i procesy globalizacyjne są pewną szansą. To jest pewien optymizm historyczny, czy taki optymizm dziejowy. Procesy globalizacyjne, owszem, unifikują, ale z drugiej strony dają szansę. Komu? Powinny przynajmniej w założeniu, tym słabszym. Ale wymuszają zmiany. A pamiętajmy, religie instytucjonalne, chociażby na przykład rzymskiego kościoła, to jest jednak pewna myśl konserwatywna. Dogmat nie lubi zmiany. Dogmat chce trwać. To jest taki, ten konserwatyzm, to jak z francuska konserwę. Tak? Konserwujemy coś i nie chcemy, żeby się to zepsuło, więc chcemy zachować. Ale świat jest in statu nascendi, w ciągłym ruchu, w ciągłym stawaniu, a więc wymusza zmiany. I teraz, owszem, dla kogoś, kto nie jest przygotowany na zmiany i nie chce ich, niestety, no będzie musiał się jednak z tym zderzyć i raczej przegra, bo nie wykorzysta tych szans.
Coś bardzo istotnego, zakres zmian. Niektórym się mogą kojarzyć te pojęcia modernizacji i globalizacji ze zmianą wszystkiego od początku do końca i niemalże trzęsieniem ziemi. Natomiast tutaj przede wszystkim chyba pytanie dotyczy zakresu zmian, które no właśnie powinny być dokonane, mogą być dokonane bądź muszą.
Powinny, mogą i niektóre muszą być dokonane. Między innymi chodzi o stosunek do właśnie do tej rzeczywistości, która nastała. Możemy sobie kultywować to, co było, przeszłość, ale ta, co nastała i ta, co nadchodzi. A więc stosunek wobec czego? No, wobec współczesnych problemów, jakie przyniosły procesy globalizacyjne i modernizacja. Właśnie, dla Kościoła jest problem, czy dla religii w ogóle jako takiej jest problem czego? Procesu sekularyzacji. Proces sekularyzacji ciągle zachodzi. W jednych rejonach świata jest mniej widoczny, w innych jest bardziej widoczny, ale tutaj ta teza, albo inaczej paradygmat o sekularyzacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa egzystencjalnego, czyli czym wyższe poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego, tym mniejsze zapotrzebowanie na religię, czyli w państwach czy społeczeństwach o wysokim poziomie właśnie rozwoju, postępu naukowego, a za nim idzie postęp technologiczny, za nim idzie też co poprawa jakości życia, ale za nim idzie też zmiana organizacji życia społecznego, politycznego, a więc tej całej struktury złożonej, a więc zarazem idzie poczucie bezpieczeństwa. To znaczy co? Mamy większy dostęp do edukacji, ale i do służby zdrowia, ale do innych jakichś zabezpieczeń socjalnych. Wtedy, teza ta mówi, jest mniejsze zapotrzebowanie na religię. No i wprost proporcjonalnie w społeczeństwach biednych, ubogich, o niskim poziomie tego poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego jest większe zapotrzebowanie na religię. To jest problem, to jest coś, z czym się religie spotykają i muszą wystąpić. Jednym z elementów, które pomagają religii w tym zderzeniu, no, jest to, że muszą przyjąć te nowe formuły. Nowe formuły, ale muszą się też ustosunkować. Do czego? Problemy ekologia na przykład. Problemy z przeludnieniem. Problemy z nierównością strukturalną społeczeństw, tak zwane biedne południe, bogata północ. Problemy, no już powiedziałem, ekologiczne, ale one są szeroko rozumiane, tak? A więc to, co my, czego ledwo doświadczamy na przykład w Polsce, ale już w takich krajach jak Afryka, Azja, Ameryka Południowa są bardzo widoczne. My jeszcze nie wiemy, co to znaczy problem wody, problem głodu, ale on ciągle jest. Problem konfliktów. Wojny ciągle trwają. Ciągle jednak, no niestety, ludzie potrafią się zabijać. I to z jakichś takich przyczyn, które są pod wielkimi słowami, są po prostu zwykłe interesy ekonomiczne, polityczne, chęci dominacji, władzy. A więc to jest to, wobec czego religia musi się ustosunkować.
Podawał pan przykład zagadnień poruszanych przez prelegentów obecnych na konferencji w Poznaniu. O czym pan mówił?
Wygłosiłem referat na temat wpływu poezji Karola Wojtyły na jego myśl filozoficzno-teologiczną. Dokładnie tytuł brzmiał Myśl filozoficzno-mistyczna w poezji Karola Wojtyły. No tutaj właściwie już kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten temat, ale to jest to pytanie, ja postawiłem takie pytanie, na ile poematy i poezja Karola Wojtyły miały wpływ na treść i charakter postawy teologicznej, później filozoficznej kardynała Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II. Te wczesne utwory, jest tam bardzo widoczny wpływ mistyki świętego Jana od Krzyża, a później te elementy zainteresowania poszły w kierunku fenomenologii, szczególnie fenomenologii wartości Maxa Schellera, a to też skutkowało powstaniem chyba jednego z najważniejszych dzieł filozoficznych Karola Wojtyły, a więc Osoba i czyn, jako studium antropologiczne właśnie osoby ludzkiej. W tym kontekście bym może poszedł jeszcze przypomniał jedno wystąpienie, bardzo interesujące, profesora Artura Jocza, też z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na temat gnozy. Tutaj tytuł brzmiał Religijna potencja apokryfów jako duchowe tworzywo literatury.
To już tutaj sięgamy do przeszłości.
Tak, ale tak prawdę mówiąc, tutaj jedna postać się pięknie odsłoniła, a więc Bruno Schulz. Bruno Schulza, którego znamy, ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej, gdzie się czytało i Sklepy Cynamonowe, i Sanatorium pod Klepsydrą, ale nie odczytałem go nigdy jako gnozę. Gnozę jako wiedzę o sobie. I tutaj profesor Jocz pokazał bardzo przystępny sposób te dwie prawdy gnostyków, a więc Księgę Prawd i Ewangelię Świętego Tomasza. To są te dwie, które nie są oficjalnie uznane, nie czytamy ich w Nowym Testamencie. Czyli księgi niezinstytucjonalizowane, jak to gnoza by powiedziała. Co tam jest? Poznaj samego siebie przez Ojca. To jest pusta księga. U Schulza ta gnoza się przejawia jako pusta księga. I tutaj taka piękna formuła, że to jest odkryć samego siebie, ale to nie jest poznaj samego siebie, które odczytamy w świątyni w Delfach. Poznaj samego siebie, które stało się credo dla Sokratesa. To nie jest intelektualizm etyczny. To jest właśnie to przebudzenie czy poznanie siebie przez Ojca. Piękną formułę użył tutaj profesor Józef. Mówi, to jest powrót z materii zmysłów albo zmysłowości, właśnie z tej estetyczności do samego siebie.
Panie doktorze, ogólne wnioski po tej konferencji, 9. spotkanie wypełnione dyskusjami, referatami, dzieleniem się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat tego, jak we współczesnym świecie funkcjonuje i może funkcjonować religia. Jakbyśmy tym razem podsumowali te 2 dni listopadowe rozmów w Poznaniu.
Konkluzją byłoby to, że niewątpliwie procesy modernizacji i globalizacji mają wpływ na przemiany religijne. Świat, jak powtórzę jeszcze raz, jest w ciągłym ruchu i stawaniu. Nie jest datum, nie jest statyczny. Religie mogą się ustosunkować. I z jednej strony te procesy, które zachodzą w współczesnym świecie, szeroko rozumiane procesy globalizacyjne, są pewną szansą. Bo to jest wielość szans. No kwestia, jak je wykorzysta i jak je wybierze, jaką formułę tutaj przyjmie religia. A pamiętajmy, że no różne przyjmują. Inaczej będzie podchodził do tych procesów islam szeroko rozumiany, inaczej chrześcijaństwo, a przecież nie ma czegoś takiego jak islam w ogóle, czy chrześcijaństwo w ogóle, tylko mamy różne kościoły, różne odmiany. To wszystko zależy od wielu czynników, ale niewątpliwie przemiany w religii i w religijności, bo tej religijności, czyli naszej duchowości, one zachodzą, a więc dokonują się w współczesnym świecie. I my musimy, jako ci, którzy należą do kościołów, czy są wyznawcami religii, ale ci, którzy nie są wyznawcami, bo mamy, zwróćmy uwagę, właśnie te procesy dają nam prawo do wiary i niewiary. Mamy przecież, szczególnie w społeczeństwach sekularyzujących się, czy sekularyzowanych, tych eurosekularyzacji, mamy duży odsetek procentowy agnostyków i też wprost deklarujących się jako ateistów. A więc chodzi tutaj o to, co zachodzi w współczesnym świecie, nie tylko w wielkich religiach, nie tylko w naszej duchowości, ale także w tych małych wspólnotach, jakichś organizacjach religijnych, nowych ruchach religijnych albo pozainstytucjonalnych formach religijności. I tutaj są właśnie te problemy, czyli co, jaki jest wpływ tych procesów modernizacyjnych i globalizacyjnych, jaka jest reakcja owych wspólnot religijnych na te zagadnienia współczesnego świata czy problemy współczesnego świata. Na czym polegają nowe formy religijności i duchowości, które właśnie też powstają. Jedne zanikają, inne powstają w tych nowych warunkach. Jak dzisiaj religia w sferze publicznej oddziałuje i to, co pani pytała, a jaki ma wpływ na sferę prywatną, to oddzielenie sfery prywatnej od sfery instytucjonalnej. Nowe wzory komunikacji religijnej. Nie wystarczą już te stare wzory, z którymi mieliśmy do czynienia 20-30 lat temu. Proces modernizacji i procesy globalizacyjne wpływają na religię i religijność, czyli duchowość człowieka. A jeśli religie instytucjonalne chcą przetrwać, to muszą się do nich ustosunkować, do nowych znaków czasu. Ale i także my musimy być świadomi, jakie są skutki tych procesów, abyśmy nie utonęli w wielości zmian.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.